Dziękuję Panu Bogu, że mogę być tego ranku razem z Wami, tego ranka. Cieszę się z młodych ludzi, z tego, co robią. Chcę Wam powiedzieć, że tutaj takie pierwsze forpoczty to były 18 lat temu. Czasami udało nam się w ciągu tygodnia rozdać 6 tysięcy traktatów. Także się sporo działo i się cieszę, że robicie to, co robicie. Czasami jest ciężko, ale dopóki walczysz, nie jesteś przegrany. Czy warto? Historia sprzed 3 lat. Był Marsz dla Jezusa na ulicach Warszawy. Zbierałem materiał taki do radia i w pewnym momencie na wysokości Sejmu zobaczyłem kobietę, która bardzo tak uważnie mi się przyglądała. Wiedziałem, że musiałem gdzieś ją widzieć, ale nie potrafiłem skojarzyć. Ona nie chciała wcinać się w ten proces nagrywania, więc podeszła i włożyła mi taką wyrwaną kartkę z kalendarza do kieszeni. Ja ją po jakimś czasie wyciągnąłem, przeczytałem i tam było napisane: nic się nie zmieniłeś. To od 20 lat, to było takie miłe. Agnieszka, rehabilitantka z Oćwieki 1994 rok. Czyli cofnęła historię o 20 lat. Jak już to przeczytałem, to podszedłem do niej i zacząłem rozmawiać. I ona mówi tak: 20 lat temu zostałam zaproszona jako studentka do pomocy ludziom niepełnosprawnym na waszym obozie. W tym momencie wszystko w moim życiu się zawaliło. Moja relacja z chłopakiem, z rodzicami, z Panem Bogiem. Nie wiedziałam nawet, że to był jakiś chrześcijański obóz, bo ona studiowała gdzieś tam rehabilitację. Przyjechałam, a ona, ja ją zacytuję: a wy tu znowu mi to pieprzycie o tym swoim Bogu. Nie mogłam tego słuchać. Mówi: jak mieliście te swoje wieczorne konferencje w tym namiocie, to ja szłam do jeziora, wsadzałam głowę pod wodę, żeby tego nie słuchać. Ale ile możesz siedzieć pod wodą? Po 20 latach z nią rozmawiam. Nawróciła się w tamtym czasie. Jest żoną, matką. W kościele katolickim prowadzi grupę studium biblijnego. Warto. Nawet gdy w tym momencie tego nie widzicie. Historia sprzed roku. Jestem na stacji benzynowej. Jeden z tych ludzi, który brał paliwo w taki wulgarny trochę sposób, się zwrócił do drugiego człowieka. Ja mówię, można byłoby trochę innych słów użyć, niż pan je użył. To jeszcze mi się oberwało. No i stoimy w kolejce do kasy, żeby zapłacić za paliwo. Ja mówię: chociaż pan mnie tak potraktował, to ja panu zrobię mały prezent. I wyciągnąłem taką płytę z reportażami i mu daję, nie? Wziął to, podziękował, był z żoną. No i się rozstaliśmy. To było w czerwcu. Na początku października przychodzi mail do Głosu Ewangelii. Pisze kobieta. Gdzieś tam przed wakacjami na ulicy Powązkowskiej byłam z mężem na stacji benzynowej i jakiś, tam była taka mała sesja, jakiś człowiek dał mu taką płytkę. Jak otrzymałam tą płytkę, włożyłam ją na półkę i nie ruszałam tej płytki aż do dzisiaj. Dzisiaj miałam taką świadomość, że powinna po nią sięgnąć. Przesłuchałam 2 pierwszych reportaży i już dłużej nie mogłam słuchać. Weszłam na waszą stronę i zobaczyłam, że pan był tym człowiekiem, który był na tej stacji. Nie wiecie, co się będzie działo. Macie robić robotę. Pan Bóg zrobi całą resztę. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Będziemy czytali 33 do 37 wersetu tekst z tego 5 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza. Wspomniałeś, Filip, o tym, że spotkaliście gościa z Jeleniej Góry. Akurat ja jestem takim gościem z Jeleniej Góry. A czy macie jakiś namiar na tego człowieka, czy nie? Bo tam jest fajny kościół w Jeleniej Górze, do którego można go spróbować zachęcić, żeby odwiedził, nie? Kościół świątkowy, bardzo, bardzo fajnie funkcjonujący, nie? Sporo też takich młodych ludzi, młodych rodzin, nie? Także, że warto ten kontakt gdzieś tam udrożnić. odnośnie poddawania się, czy nie poddawania, pamiętam, były takie momenty, i są, że jest bardzo trudno, nie? I siedzę w tym swoim małym biurze o przestrzeni półtora metra, no 1,80 m na 2 m. I jak było mi bardzo ciężko, już chciałem się poddać, to ktoś mi sprezentował taką książkę, której nigdy nie przeczytałem, ale na grzbiecie był tytuł Never Give Up. Never Give Up. Nigdy się nie poddawaj. Nigdy się nie poddawaj. I tego wam życzę. Mateusza 5, rozdział 33, werset. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie. Bo co ponadto jest, to jest od złego. Tytuł tego jest Co Jezus mówi o kłamstwie? W klubie golfowym w Stuttgarcie 4 facetów grało w golfa. Jeden z nich bardzo mocno uderzył piłeczkę, wybił ją bardzo daleko, także przez jakiś czas on i trójka jego przyjaciół szukali tej piłeczki i nie mogli przez długi czas jej znaleźć. Dużo czasu to zajmowało, więc ten gościu, który tak bardzo mocno uderzył, tak dla niepoznaki wyciągnął tą swoją kolejną piłeczkę i gdzieś wrzucił w trawę i powiedział, o, tu jest, znalazłem. No i dalej grali. No i grają, grają, grają. Jak doszli do ostatniego dołka, to wiecie, co znaleźli? Tę pierwszą zagubioną piłeczkę. Jednym uderzeniem gościu umieścił piłkę w ostatnim dołku. Fenomenalne osiągnięcie. Ale kłamstwo zniszczyło to osiągnięcie. Został wywalony z tego klubu w Stuttgarcie, chociaż był jego prezesem. Wiesz dlaczego? Bo są zasady wśród golfistów, że nie toleruje się kłamstwa. Niestety kłamstwo jest tolerowane w wielu innych miejscach, dużo ważniejszych niż pole golfowe, w różnych sferach naszego życia. W biznesie, w polityce, w środkach masowego przekazu, nawet w kościele. Oczywiście my nie nazywamy tego kłamstwem, nazywamy to naszą wersją prawdy. Naszym oglądem rzeczywistości. Wiecie, co się stało? Jak trochę dłużej żyjesz, to nagle odkrywasz, że kłamstwo nie irytuje i nie dotyka nas już tak mocno, jak działo się to wcześniej. Jakoś oswoiliśmy się z kłamstwem, z mówieniem nieprawdy. Zaczynamy coraz bardziej kłamstwo traktować jako coś normalnego. Nauczyciel, jak pyta ucznia, czy odrobił lekcję, to czego się spodziewa od tego ucznia? No ściemy, że coś mu takiego stanęło na drodze, że nie mógł tych lekcji zrobić, tak? Jak mama w domu pyta dzieciaków, kto rozlał ten sok, to czego się spodziewa? Jakie odpowiedzi? Że się przyznają? A jak zatrzymuje cię policjant na drodze, to czego się spodziewa od ciebie jako kierowcy, jak za szybko jechałeś? No, że masz zepsuty, szybko siomiesz, nie? Jak wprowadzili takie prawo, które mówiło o tym, że nie wolno ostrzegać tak światłami o tym, że gdzieś tutaj stoi radar, a ja dalej ostrzegałem i często stawiali takiego drugiego z przodu, który łapał tych, co ostrzegali, nie? I zatrzymuje mnie. Ja już wiem, dlaczego mnie zatrzymuje, nie? I pytał mnie, co pan robił? No co mogłem powiedzieć? Że chciałem kierunkowskaz uruchomić, ale pomyliłem się i światła mi tutaj, ręka mi opadła, nie? Wiecie, co mu powiedziałem? A nie widział pan? Nie widział pan, co ja robię? Tak zdębiał, że mandatu mi nie wyłożył. Nie wlepił. Powiedział, żeby mi to było ostatni raz. Nie potrafił poradzić sobie z prawdą. Normalną reakcją w tej sytuacji ze strony kierowcy jest kłamstwo. Prawie 90% społeczeństwa kłamie w sposób regularny. Ale rozumiem, że to ci ludzie, którzy w tej chwili nie są na tej sali, prawda? My jesteśmy w tych 10%, które nie kłamią. Dwie spośród trzech osób wierzy, że kłamstwo nie jest niczym złym. Dwie spośród trzech osób wierzy, że kłamstwo to żaden wielki problem. A co na ten temat mówi Jezus? Jezus mówi, że zawsze ma mówić prawdę. Tak albo nie. Każde zbędne słowo pochodzi od... Jak mówisz te zbędne słowa, to wiesz, za kim idziesz? Za diabłem. Niech więc wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest od złego. Bóg się pod tym nie podpisuje. Ojciec z nieba tak nie mówi. Jeżeli używasz słów, które nie są prawdą, to jednego możesz być na 100% pewny. Nie jest to język Boga. Jest to język diabła. Jedna z 10 najważniejszych zasad życia, jakie dał nam Bóg, mówi tak. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Czym jest kłamstwo? Czym jest kłamstwo? Jest to świadome działanie zmierzające do wprowadzenia w błąd drugiej osoby. My potrafimy doskonale kłamać, nie używając żadnego słowa. Wystarczy nic nie powiedzieć. Wystarczy zrobić pewną minę albo nie zrobić pewnej miny. Zrobić pewien gest albo go nie zrobić. Kłamstwo jest to świadome wprowadzenie w błąd drugiej osoby. A może pytasz, a dlaczego kłamstwo jest tak złe? Przecież to tylko słowa. O co cały ten raban? To są tylko słowa. Dlaczego mielibyśmy się tym przejmować? Wiesz, dlaczego kłamstwo jest tak złe? Dlatego, że jest całkowitym zaprzeczeniem natury Boga. Kłamstwo jest totalnym zaprzeczeniem natury Boga. My jesteśmy stworzeni na Jego podobieństwo, dlatego odpoczywamy siódmego dnia, bo On odpoczął po akcie stworzenia. Nie popełniamy cudzołóstwa, bo Bóg jest zawsze wierny. Nie kradniemy, gdyż Bóg zawsze respektuje prawo własności, prawa ludzi. Nie zabijamy, bo Bóg jest autorem i dawcą życia. Nie kłamiemy, bo Bóg nigdy nie kłamie. On zawsze mówi prawdę. Jak już powiedziałem, kłamstwo to język, jakiego używa diabeł. Wiesz, dlaczego kłamstwo jest tak złe? Kolejny powód, bo bardzo mocno rani innych ludzi. Kłamstwo bardzo mocno rani innych ludzi. Pamiętamy ze Starego Testamentu taką historię Putifara i taka atrakcyjna kobieta, która chciała się przespać z tym młodym, atrakcyjnym, dobrze zbudowanym człowiekiem. On nie chciał tego zrobić. Spłamała. Ten człowiek dwa lata spędził w więzieniu tylko dlatego, że ktoś powiedział kilka słów nieprawdy. Ludzie są kaleczeni przez kłamstwa. Dlatego Pismo mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim. Wiesz dlaczego? Dalej mówi, bo jesteście częścią jedni drugich. Efezjan 4,25. Prawda jest podstawą, jest fundamentem dobrych relacji. Bez prawdy zapomnij o dobrych, solidnych relacjach z ludźmi. To jest niemożliwe. Kłamstwo niszczy ten fundament właściwej relacji. Mąż, który mówi swojej żonie, że od 2 tygodni później przychodzi do domu z tego powodu, że bierze dodatkową pracę, a tak naprawdę od 2 tygodni zaczyna chodzić do baru i z kolegami sobie zaczyna tankować piwko. Gdy żona pewnego dnia o tym się dowie, odkryje to, wiesz co to zrobi w jej poczuciu bezpieczeństwa, zaufania do swojego męża? Czasami miesiące i lata tego nie odbudują. tylko delikatne minięcie się z prawdą odnośnie tego, co robię w ciągu półtorej godziny, w której trochę później przychodzę do domu. To niszczy poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Jeremiasz tak opisuje społeczeństwo, w którym żyje. Jeden oszukuje drugiego, a prawdy nie mówią. Przyzwyczaili swój język do mówienia kłamstwa, postępują przewrotnie, są niezdolni, aby się nawrócić. Gwałt idzie za gwałtem, oszustwo za oszustwem. Stan społeczeństwa, w którym żył. 9:4-5. Pomyślmy przez chwilę o panu Grobelnym i jego kasie zapomogowej. Tysiące ludzi utraciło oszczędności całego życia. Dlaczego? Bo drugi człowiek nie dotrzymał swoich obietnic i zobowiązań. To samo klienci Amber Gold. Na bieżąco mamy kolejny rozdział. Bojąc się kłamstwa, oszustwa, próbujemy zabezpieczyć się, spisując kontrakty, spisując umowy. Bardzo dokładne kontrakty, bardzo dokładne umowy, które się robią coraz grubsze. Dlaczego to robimy? Bo zdajemy sobie sprawę z tego, jak przewrotnym potrafi być drugi człowiek. Czy to pomaga? Te coraz grubsze umowy? Pomaga? No chyba systemowi sądowemu, bo coraz więcej kasy mają na procesach. Chyba nie bardzo pomaga. Przeraża nas taki świat i podejście do wypowiadanych słów. A jednak, dwie spośród trzech osób uważają, że kłamstwo nie jest takim niczym złym. To schizofrenia. Na najlepszej Akademii Wojskowej Świata w West Point istnieje taka zasada, że jeżeli człowiek, który tam studiuje, jakiś rekrut czy oficer, jeżeli przejdzie przez trawnik, a było tam napis nie deptać trawników, i on skłamie, że tego nie zrobił, to go wleją z tej uczelni. Wiesz dlaczego? Dlatego, że trawa jest taka w West Point droga i cenna? Bo prawda jest tak cenna. Bóg mówi, chcę, abyście mówili prawdę. Dzięki temu będziecie prowadzili stabilne interesy. Wasze przedsiębiorstwa będą dobrze funkcjonowały. Będziecie mogli sobie wzajemnie ufać. To, co będziecie robili, będzie stabilne. Zawsze mówcie tak albo nie. Każde zbędne słowo pochodzi od złego. Bóg mówi, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Powiedzieliśmy już o tym, jak bardzo kłamstwo jest sprzeczne z naturą Boga, jak bardzo rani innych, drugiego człowieka, i o tym, jak niszczy prawdę, która jest podstawą, fundamentem dobrych relacji. Bojąc się kłamstwa, próbujemy się zabezpieczać, prawda? O tym już mówiliśmy. I czynimy to dlatego, bo wiemy, jak przewrotnym jest człowiek i na co go stać. Ale przy tym spisywaniu coraz dokładniejszych i coraz grubszych umów zapominamy o tym, że każdy kontrakt, każda umowa jest tak dobra, nie jak kontrakt, który został przez nas podpisany, ale jak wiarygodną jest osoba, która postawiła swój podpis na spodzie tego kontraktu. Że to od tego zależy. Jak mogę poradzić sobie z kłamstwem obecnym w moim życiu, we własnym życiu? Jak przerwać to przyzwyczajenie do mówienia nieprawdy? Pierwsza rzecz. Bądź gotowy mówić prawdę niezależnie od konsekwencji. Bądź gotów mówić prawdę niezależnie od konsekwencji. My często próbujemy spekulować. Jakie będą konsekwencje, gdy skłamię? Albo jakie będą konsekwencje, gdy powiem prawdę. Co mi się bardziej w danym momencie opłaca. Włącza nam się taki kalkulator. Po prostu Jezus mówi, masz mówić prawdę. Wiecie, to nie jest tak, że my kłamiemy dla dobra innych. Często wkręcamy sobie taką bajeczkę. Że robimy to dla dobra innych. Zwykle próbujemy ochronić siebie, swój interes, swoje dobro, swoją rację, swój punkt widzenia, swój egoizm. To dlatego kłamiemy. Podejmij decyzję, że będziesz mówił prawdę niezależnie od konsekwencji, niezależnie od tego, ile będzie to ciebie kosztowało. Po drugie, naucz się mówić prawdę w sposób taktowny. My często, są ludzie, którzy mówią, trzeba tak prawdę prosto z mostu, między oczy. I mówią, część ludzi mówi prawdę, ale w sposób bardzo brutalny. Biblia zachęca nas, żebyśmy nie tylko mówili prawdę, ale żebyśmy mówili tę prawdę we właściwy sposób. Wyobraź sobie, że spotykasz kogoś, kogo nie widziałeś 10 lat i mówisz, Filip, ale ty się postarzałeś, dziad się z siebie zrobił. Powiedział prawdę? No może i powiedział. Pamiętam takiego kolegę, z którym studiowałem i przez 10 lat po zakończeniu studiów się nie wiedzieliśmy. I spotykam go gdzieś na krakowskim przedmieściu i mówię tak, Gustaw, ale ciebie przybyło. A on do mnie, a ciebie pochyliło. I tak sobie pogadaliśmy po 10 latach. Była to prawda, ale no taką, którą można było przyjąć, tak? Kto opanowuje swój język, jest roztropny. Uczciwość polega na tym, że wszystko, co mówimy, jest prawdą, ale mam to mówić w sposób, który nie będzie zabijał drugiego człowieka, który nie będzie go ranił niepotrzebnie. Jeszcze jedna uwaga dotycząca tego, jak mogę przerwać to złe przyzwyczajenie, by mówić nieprawdę. Gdy naprawdę chcesz skończyć z kłamstwem, chcesz z tym rozprawić, idź do osoby, którą okłamałeś i powiedz, że to zrobiłeś. Jeżeli naprawdę chcesz się wyleczyć, to jest lekarstwo. Idź do osoby, którą oszukałeś, której powiedziałeś nieprawdę i powiedz o tym, co zrobiłeś. Że ją okłamałeś. Do sprzedawcy przyszedł bogaty klient, który często robił zakupy w tej hurtowni i zapytał ten bogaty klient o to, co kupiła konkurencja. Chodziło mu o jakiś sprzęt. Oczywiście sprzedawca powiedział, że najdroższy. Bo o co chodziło? Żeby ten kupił również najdroższy i sprzedał mu ten najdroższy. Ale sumienie zaczęło męczyć tego sprzedawcę i chwycił za telefon i powiedział, oszukałem pana. Konkurencja nie kupiła najdroższego sprzętu. Przepraszam. Ten, który kupił, był zaskoczony, ale z dwoma rzeczami. Tym, że ten to zrobił, ale jeszcze bardziej był zaskoczony, że się do tego przyznał. Tak się ich relacje ułożyły, że dalej ten bogaty klient kupował u tego hurtownika. Ale wiesz, co ten hurtownik powiedział? To mnie zabolało tak bardzo, to mnie upokorzyło tak bardzo, przyznanie się do tego, co zrobiłem, że wyleczyło mnie z kłamstwa, z mówienia nieprawdy. Jeżeli rzeczywiście chcesz przerwać to błędne koło mówienia nieprawdy, postanów przed Bogiem, że kolejnym razem, jak skłamiesz, pójdziesz do osoby, którą oszukałeś i powiesz jej o tym, co zrobiłeś, że nie powiedziałeś prawdy. To zrani cię dostatecznie mocno, że nie tak szybko skłamiesz kolejnym razem. Jakub zachęca, wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Prawie 90% ludzi kłamie. Kiedy w ogóle ci się zdarzyło, że ktoś przyszedł do ciebie i przyznał się do tego, że powiedział nieprawdę? Żyjemy pomiędzy bardzo uczciwymi ludźmi. No i nimi sami też jesteśmy, nie? Dlatego nie słyszymy takich historii. Czwarta rzecz. Ostatnia. Bądź uczciwy, mów prawdę, nawet w bardzo małych sprawach. Ewangelista Łukasz powiada, kto jest wierny w najmniejszej sprawie, i co jest dalej? I wielkie jest wierny. A kto w najmniejszej jest niesprawiedliwy i wielkie jest niesprawiedliwy. My przegrywamy, gdy przegrywamy w tych małych sprawach. To tam przegrywamy. W tych małych sprawach, w których nie mówimy prawdy, a powinniśmy mówić prawdę. Gdy nie mówię prawdy w tych małych drobiazgach, wiesz, co jest tego skutkiem? Duch Święty jest zasmucony w moim życiu. i nie może działać ani kontrolować mnie w taki sposób, jak tego pragnie. Z powodu tych małych kłamstewek, małych niedopowiedzeń, małych nieuczciwości. Wszystko pozamiatane. Tracę ten Boży GPS. Nie może mnie prowadzić. Nie może mnie używać. Prawda o Tobie, o Twoim charakterze wychodzi wtedy, co o mnie mówisz do innych, gdy mnie tam nie ma. Czy zawsze jesteś gotów w oczy drugiej osoby powiedzieć to, co powiedziałeś o nim innym osobom? Mam tak żyć. Masz tak żyć. Mam tak mówić. Masz tak mówić. Czy są to sprawy związane z nową pracą, ze sprzedażą używanego samochodu? Zdarzyło ci się sprzedawać swój używany samochód? No i co? Ściemy tam nie było żadnej, tak? Mówiłeś o wszystkim, co się działo z tym samochodem? Czy dotyczy to kontraktu opiewającym na setki tysięcy złotych, czy na miliony złotych, czy też chodzi o dotrzymanie słowa twojemu dziecku, 3-letniemu, 5-letniemu chłopakowi, czy córce? Podejmij decyzję, że niezależnie od konsekwencji będziesz w sposób taktowny mówił prawdę. A gdyby ci się zdarzyło skłamać, dotrzesz do tej osoby i się do tego przyznasz. Życzę powodzenia, bo już jednego malucha uśpiłem. Niech Bóg nas błogosławi. Niech nasze tak będzie tak. Nasze nie, niech będzie nie. Co ponadto, jest od złego. Mów to, co jest od Ojca. Amen.